Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
A naszym gościem jest Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jesteśmy w Radiu Warszawa, więc zacznę od spraw warszawskich. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział ostatnio, że istnieją przesłanki, by skrócić urzędowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz i wprowadzić w stolicy zarząd komisaryczny. Pytam pana jako wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy taki scenariusz jest brany pod uwagę i kto miałby być komisarzem w Warszawie?
To jest bardzo rzeczywiście dobre pytanie. To wszystko zależy od postępowania przed komisją weryfikacyjną. Na razie pani Gronkiewicz-Waltz, która jest prezydentem Warszawy, nie stawia się. Została ukarana grzywną za to, że się nie stawia. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź, myślę, że nasuwa się sama. Pani Gronkiewicz-Waltz ma coś do ukrycia. W związku z tym unika odpowiedzialności.
Pani prezydent Warszawy nie stawia się i się pewnie nie stawi, ale pytanie, czy PiS jest gotowe na taki ruch w postaci wprowadzenia do ratusza warszawskiego komisarycznego prezydenta i czy w ogóle gotowe jest na ewentualne przedwczesne wybory samorządowe?
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, bo pan redaktor zapytał mnie jako wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nie chciałbym, żeby pozostało wrażenie po naszej rozmowie, że tu chodzi o jakąś rywalizację polityczną. Nie. Tu chodzi o łamanie prawa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że mieliśmy do czynienia w Warszawie z systemem kradzieży poprzez pewien układ prawniczo-polityczny i to jest zadaniem komisji weryfikacyjnej, pokazanie tego mechanizmu, a potem wyciągnięcie odpowiedzialności wobec tych, którzy dopuścili się nadużyć. A więc to jest zadanie. Nie przekładajmy tego na rywalizację polityczną.
Zapytałem pana jako wiceprezesa PiS-u, dlatego że pan jest doskonale zorientowany, jakie są plany partii, czy partia, rząd jest gotowy do tego, żeby takie działania podjąć. I powtórzę jeszcze raz to pytanie. Jeśli komisaryczny zarząd, to kto by zastąpił Hannę Gronkiewicz-Waltz?
Jesteśmy gotowi, żeby podjąć działania, żeby wyjaśnić sprawę reprywatyzacji, czyli złodziejstwa, jakie miało miejsce w Warszawie. Następny element to jest odpowiedzialność tych, którzy do tego dopuścili, odpowiedzialność prawna, na pewno polityczna. Pani Gronkiewicz-Waltz jest za to odpowiedzialna politycznie, ale być może również prawnie. I potem w konsekwencji kolejne działania. Także nie przyspieszajmy tych działań. Przede wszystkim wyjaśnienie afery reprywatyzacyjnej i wyciągnięcie konsekwencji wobec tych, którzy są odpowiedzialni.
A pan już wie, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych?
Decyzja nie została jeszcze podjęta. Do wyborów samorządowych jest jeszcze przeszło rok. Zdecyduje o tym partia, zdecyduje o tym Prawo i Sprawiedliwość, ta decyzja przed nami.
Czytał pan książkę Opowieść Podręcznej?
Nie czytałem.
Też nie czytałem, ale kobiety przebrane w czepce i czerwone peleryny wzorowane na tych z powieści będą protestować w Warszawie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Taki protest organizuje partia Razem do spółki z feministkami. Piszą oni tak: nie cofniemy się ani na krok, ani przed Donaldem Trumpem, ani przed patriarchalną przemocą rządów PiS. Będziemy walczyć, będziemy współdecydować, nie będziemy waszymi podręcznymi. Donaldzie Trump, nie jesteś tu mile widziany, nie witamy w Polsce, piszą feministki, organizatorki protestu. Więc zapytam pana, jak przebiegają przygotowania do zabezpieczenia wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, czy jakieś inne manifestacje się szykują?
Jeśli tak jest, a przecież pan redaktor zacytował te stanowiska, to widać, że ci ludzie z chęcią by zobaczyli w Warszawie Władimira Putina. No jest taka grupa, zawsze była taka grupa, która źle Polsce życzyła. Jest niewątpliwie wielkim sukcesem obecnych władz, prezydenta Andrzeja Dudy, rządu Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle jako partii Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczyna swoją wizytę w Europie od spotkania w Polsce. Nie w Wielkiej Brytanii na przykład, zresztą swoją drogą Brytyjczycy nam zazdroszczą. Nie w Niemczech, tylko właśnie w Polsce. No i to się nie podoba tym, którzy Polsce źle życzą, ale poradzimy sobie. Ta wizyta jest przygotowywana, służby są w stanie gotowości, szczegóły są teraz dopracowywane, będzie bezpiecznie. Zapraszam wszystkich warszawiaków na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych na Placu Krasińskich o godzinie 13:00, już w najbliższą środę. To jest wielkie wydarzenie dla Polski, to jest bardzo ważne, to jest wręcz to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, a więc szczyt NATO, obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. To jest zmiana geopolityczna w naszej części Europy. Wyzwoliliśmy się spod panowania, czy też spod zagrożenia panowaniem rosyjskim. I jak widać, to nie wszystkim się podoba.
Ale jeszcze do tych kwestii technicznych wróćmy. Pan zaprasza warszawiaków na Plac Krasińskich 6 lipca o 13:00. Przed pomnikiem Powstania Warszawskiego przemówienie Donalda Trumpa, ale czy to nie będzie tak, że ten Plac Krasińskich będzie kompletnie wyizolowany, tak naprawdę niedostępny? Jak te kwestie bezpieczeństwa będą tam zapewnione i jak się będzie odbywał ruch w okolicach i na samym Placu Krasińskich?
Oczywiście ruchu samochodów nie będzie na Placu Krasińskich, natomiast plac będzie dostępny dla tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ale jak blisko prezydenta będzie można faktycznie być?
Żeby wejść na Plac Krasińskich, trzeba będzie przejść przez takie bramki, które, w których będzie sprawdzane, czy ten, kto wchodzi na plac, nie wnosi tam czegoś, co nie jest dozwolone. Ale będzie wstęp możliwy, będzie wstęp ogólnodostępny, a więc zapraszam wszystkich, oczywiście z wyprzedzeniem, bo wiadomo, że Plac Krasińskich nie należy do największych placów w Warszawie. Sam wybór Placu Krasińskich, a więc wybór miejsca. Tam jest, jak wszyscy doskonale wiemy, pomnik powstańców warszawskich. Tam zawsze w przeddzień wybuchu powstania w Warszawie odbywa się msza święta. Są uroczystości związane z oddaniem hołdu tym, którzy walczyli za Polskę w powstaniu warszawskim.
I to bardzo znaczące, że to właśnie administracja amerykańska wskazała na to miejsce. O tym za chwilę na pewno porozmawiamy, ale jeszcze wrócę do tych kwestii bezpieczeństwa, do tych spraw, które być może nie będą rzucać się w oczy. Na przykład strzelcy wyborowi tam na dachach czy na wieżach Katedry Polowej będą obecni?
Panie redaktorze, o szczegółach nie mogę mówić, bo to są szczegóły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale będzie bezpieczny.
No to
Polska jest krajem bezpiecznym.
Proszę powiedzieć, jakie wymagania wobec polskich służb ma Secret Service?
Polskie służby są profesjonalne. Dobrze nam się współpracuje. Wiadomo, że to jest wizyta, tak jak w ubiegłym roku przecież poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, był w Warszawie, był szczyt NATO. Oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych były głowy państw i szefowie rządów państw Paktu Północnoatlantyckiego. Okazało się, że było bezpiecznie, ale jeszcze większe zagrożenia mogły być związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. I też udowodniliśmy, organizując Światowe Dni Młodzieży, że Polska jest krajem bezpiecznym. Więcej, udowodniliśmy także, że Polska jest krajem ludzi przyjaznych, bo różne złe rzeczy o nas mówią. Ci, którzy chcą zaszkodzić nam, ci, którzy nie lubią de facto Polski, mówią za granicą. Przyjechali na Światowe Dni Młodzieży ludzie o różnym kolorze skóry, ludzie z całego świata i przekonali się, że Polska jest krajem gościnnym i Polska jest krajem bezpiecznym.
No tak, a ja pamiętam, jak kilka lat temu Barack Obama był w Warszawie, to te obrazki z jego przejazdu przez miasto były trochę smutne, bo widzieliśmy miasto kompletnie wyludnione.
Tym razem mam nadzieję, że będzie inaczej. Zapraszamy na Plac Krasińskich. Zapraszamy, żeby spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak zapowiada administracja amerykańska, to będzie ważne przesłanie, które zostanie wygłoszone w Warszawie przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Niemczech.
To jakich słów pan się spodziewa z ust Donalda Trumpa?
A to już niespodzianka. To zostawiamy oczywiście naszym partnerom amerykańskim, ale z tego, co słyszymy, będzie to ważne przesłanie. Miejsce, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, też jest nieprzypadkowe.
Miejsce nieprzypadkowe, więc można spodziewać się, że Donald Trump jednak w kontekście historycznym będzie mówił o roli Polski w Europie.
Rola Polski w Europie rzeczywiście była bardzo ważna. Polska jest państwem wolnym, ostoją wolności i bezpieczeństwa w Europie. Chociażby spójrzmy na kryzys migracyjny, na to, co dzieje się za naszymi granicami, na to, co jest związane z zamachami terrorystycznymi. Polska jest krajem bezpiecznym. Polska też ponosi duży wkład we wspólne bezpieczeństwo. Jestem odpowiedzialny za ochronę granic, przede wszystkim granic polskich, ale także polscy strażnicy graniczni są na granicy, chociażby dziś, kiedy tu rozmawiamy w studio, na granicy macedońsko-greckiej, uszczelniają granice zewnętrzne Unii Europejskiej, byli na granicy węgiersko-serbskiej, byli na granicy bułgarsko-tureckiej. To jest nasz wkład w bezpieczeństwo.
Donald Trump w przeciwieństwie do swojego poprzednika Baracka Obamy nie ma w Europie przyjaciół, chociaż w polityce oczywiście nie ma przyjaźni jako takich. W każdym razie chodzi o te silne relacje z największymi graczami w Europie, jak Niemcy czy Francja. Donald Trump tutaj nie znajduje porozumienia, jeśli chodzi chociażby o kwestie imigrantów. Czy stąd właśnie obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych na spotkaniu Trójmorza, czyli szukanie nowych punktów zaczepienia w Europie przez administrację amerykańską?
Już w ubiegłym roku podjęto decyzję o tym, że wojska amerykańskie będą stacjonowały. Już stacjonują w Polsce, w Estonii, na Litwie, na Łotwie, w Rumunii. Są to wojska amerykańskie, ale także wojska sojusznicze. Chociażby fakt, że polski oddział wojskowy jest w Rumunii. To świadczy o integracji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ramach NATO. Trzeba o tym pamiętać. NATO stanowi realną siłę, która jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo. Nie Unia Europejska. Unia Europejska to jest związek państw oparty o wspólne zasady gospodarcze. Wymianę handlową, są te cztery wolności, przepływ ludzi, przepływ kapitału, a więc to nas łączy. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to niewątpliwie NATO jest gwarantem bezpieczeństwa. Natomiast jakie jest podejście polityków europejskich do bezpieczeństwa? No, świadczy o tym chociażby fakt tego, że mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym. Dwa tygodnie temu pod Calais zginął polski kierowca, dlatego że migranci zablokowali autostradę, zablokowali przejazd. Zginął polski kierowca w Berlinie w grudniu ubiegłego roku w zamachu terrorystycznym. W Manchesterze kilka tygodni temu
tak,
zginęli polscy obywatele.
My znamy te wszystkie wypadki, ale skoro pan wywołał temat imigrantów, ten spór cały czas się tli, przybierając bardziej zaognione formy niekiedy. Czy Polska naprawdę nie byłaby w stanie przyjąć nie imigrantów, bo Prawo i Sprawiedliwość to wyraźnie rozgranicza, imigranci i uchodźcy, ale chrześcijańskich uchodźców z Aleppo na przykład, niewielkie grupy, dobrze zweryfikowanych, nie stanowiących zagrożenia?
A w jakim celu, proszę powiedzieć? Mielibyśmy przyjmować tych ludzi, mielibyśmy ich zabierać z Aleppo, w którym żyją od pokoleń, z Iraku, w ogóle na Bliskim Wschodzie. Jeszcze 10 lat temu żyło 1,5 miliona chrześcijan, dziś żyje 250 tysięcy. Dlaczego mamy z Bliskiego Wschodu zabierać chrześcijan? Pomagajmy im na Bliskim Wschodzie, pomagajmy im tam, gdzie są zagrożeni, tam im pomagajmy.
Zgadza
to jest
się.
Lepsze rozwiązanie.
Zgadza się, ale można to robić dwutorowo, można pomagać tam i można, jeśli jest taka potrzeba, to państwo wiedzą najlepiej.
No
czy
właśnie,
jest.
Czy jest taka potrzeba? My dwukrotnie organizowaliśmy konferencję prasową za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Kościół w Potrzebie z duchownymi z Aleppo właśnie. Raz był to ksiądz franciszkanin, była siostra zakonna i oboje mówili o tym, że oni nie chcą wyjeżdżać z Aleppo. Oni nie chcą wyjeżdżać z Aleppo. Niby dlaczego mają porzucać swoje domy?
Panie ministrze, a w tych obozach w Grecji, we Włoszech bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Estonia przejęła przywództwo w Unii Europejskiej. Jakie będą propozycje rozwiązania tego kryzysu i czy Polska zgłasza swoje propozycje, żeby ci imigranci do Europy nie napływali?
No właśnie, to jest sedno sprawy. Kiedy zostałem ministrem spraw wewnętrznych w listopadzie ubiegłego roku. Jedna z moich pierwszych wizyt to Bruksela. Było po zamachu, bezpośrednio po zamachu w Paryżu. To był tydzień po zamachu w Paryżu. I już mówiłem wtedy i mówię konsekwentnie, że Unia Europejska powinna zniechęcać ludzi z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Azji do przyjazdu do Europy, bo to nie ma sensu. Ile milionów ludzi Unia Europejska może przyjąć? Polska jest wolna od zagrożenia w postaci gett, w postaci stref no-go zones, czyli tych stref, do których nie zapuszcza się policja, gdzie panuje szariat, a nie prawo państw. Tak jest w przypadku wszystkich większych miast na zachodzie Europy. Tam są ciągłe zamieszki, ciągle dochodzi do łamania prawa. Czy my musimy decydować się na to, żeby obniżyć standard życia w Polsce, żeby w Warszawie były strefy opanowane przez muzułmanów, do których nie możemy się,
wjeżdżać? Ktoś powie, że pan ten najczarniejszy scenariusz przedstawia w tym wypadku. Wróćmy jeszcze na chwilę do wizyty Donalda Trumpa, bo to nam umknęło. Skoro Polska jawi się jako bardzo ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie, państwo, które ma być liderem Trójmorza, tych państw, które wchodzą w skład tej grupy Trójmorza, to czy Donald Trump na Placu Krasińskich przypomni sobie swoje deklaracje z kampanii wyborczej i powie, że znosi, ja wiem, że to nie tylko w jego kompetencjach leży, ale czy da taki sygnał, że wizy dla Polaków zostaną w końcu zniesione?
Tego nie wiem, to usłyszymy. Polska nie jest liderem w sensie takim, że my chcemy narzucić swoją wolę innym. Nie, my traktujemy po partnersku państwa, z którymi sąsiadujemy.
No właśnie,
Proszę zwrócić uwagę...
Jak to wygląda? Bo słyszę często takie głosy, że Polska z Chorwacją rywalizuje o to przywództwo.
Może symbolicznie to jest tak, że prezydent Andrzej Duda i pani prezydent Chorwacji rzeczywiście są takimi inicjatorami tego całego przedsięwzięcia, ale tu nie chodzi o jakąś dominację. Proszę zauważyć, że na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej my jesteśmy zgodni co do tego, jak powinna wyglądać polityka migracyjna w Europie. Mówimy o tym jednym głosem, dlatego że szanujemy nasze zdanie. Poprzedni rząd koalicji PO-PSL zgodził się na przyjmowanie tysięcy muzułmańskich migrantów zwanych uchodźcami do Polski wbrew opinii państw Grupy Wyszehradzkiej. Jeszcze wracając do poprzedniego tematu. Mówił pan redaktor, że rysuje czarny scenariusz. To jest realny scenariusz. To jest realny scenariusz, przecież we Francji jest stan wyjątkowy. W Belgii, na ulicach Brukseli zobaczymy żołnierzy z długą bronią. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest zagrożenie zamachu terrorystycznego, a napaści na kobiety na przykład w miastach zachodu Europy są czymś zupełnie powszednim. Czy my chcemy tego? Nie, my tego nie chcemy. Poprzedni rząd koalicji PO-PSL nam to zafundował.
Panie ministrze,
nam to zafundował.
A czy Prawo i Sprawiedliwość zleca sondaże, które mają odpowiedzieć na pytanie, czego chcą Polacy? To znaczy, czy są za przyjmowaniem imigrantów, czy jeśli są, to w jakim stopniu? Mają państwo wyniki takich sondaży?
My takich sondaży nie zlecaliśmy, my rozmawiamy z ludźmi i słyszymy, co ludzie mówią do nas. Ludzie po prostu się boją. A to, co robił poprzedni rząd, to wynikało z czego? Z tego, że Donald Tusk chciał zostać przewodniczącym Rady Europejskiej, a więc zgodził się na zagrożenie dla Polski w imię własnej korzyści, w imię własnego stanowiska. Konsekwencje są takie. Rodziny muzułmańskie bardzo liczne. W Finlandii w 1990 roku napłynęło 100 Somalijczyków. Dziś jest 26 tysięcy, dlatego że ściągają rodziny. Kiedy na przykład dziś politycy PO mówią, że mogliśmy zaprosić kobiety i dzieci. To nieprawda, to kłamstwo. We Włoszech i w Grecji są ludzie, którzy dominują młodzi mężczyźni. Oni przyjadą, sprowadzą swoje rodziny, bo takie są zasady. Zresztą Unia Europejska mówi o tym, że nie wolno dyskryminować. Jak to by było? Chrześcijan też nie możemy sprowadzić, bo byśmy dyskryminowali muzułmanów. To jest przecież niemożliwe w ramach prawa europejskiego.
Czy w tej kwestii kraje Trójmorza są zgodne? Czy są tutaj jakieś rozdźwięki?
Na ten temat ja nie prowadziłem rozmów, a więc trudno mi odpowiedzieć wprost. Natomiast państwa Grupy Wyszehradzkiej przewodniczyliśmy, sprawowaliśmy prezydencję wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Mówiliśmy jednym głosem w tej sprawie. Odkąd zmienił się rząd? Na rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, tak, to wiemy. A jakie są te realne cele Trójmorza? Bo jedni mówią, że są to cele infrastrukturalne i gospodarcze, inni, że to jednak także, a może czasem przede wszystkim cele polityczne.
Ja bym powiedział tak, jeżeli cele polityczne, oczywiście nie uciekamy od tych, chodzi o od tych celów, chodzi o to, żeby lewarować pozycję naszych państw w Unii Europejskiej, żebyśmy nie byli przedmiotem rozgrywki w Unii Europejskiej, tylko podmiotem, żebyśmy przedstawiali również nasze interesy, bo rzeczywiście to jest gra interesów. To nie jest tak, że Unia Europejska jest federacją z dominującą rolą jednego państwa. Oczywiście poprzedni rząd godził się na taki scenariusz. Poprzedni minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił wprost w Berlinie, że Unia Europejska to powinna być federacja z dominującą rolą Niemiec. Nie, my uważamy, że jeżeli by tak było, to byłoby bardzo źle, bo stalibyśmy się peryferium. Stalibyśmy się uprzedmiotowieni, a nam chodzi o podmiotowość. A więc jest to forum do prezentacji naszego stanowiska. W przypadku Grupy Wyszehradzkiej odnośnie kryzysu migracyjnego to się bardzo dobrze udaje. Nasz głos jest słyszany. Jest słyszany w Unii Europejskiej. Stąd te wszystkie pogróżki, jakie komisarze europejscy wobec nas wygłaszają, do których niestety przyłącza się również Donald Tusk, mówiąc o konsekwencjach nieprzyjmowania uchodźców. To są strachy na lachy. Jestem o tym głęboko przekonany.
Ostatnie pytanie dotyczące wizyty Donalda Trumpa i zmienimy temat. Czy miasteczko namiotowe przed Sądem Najwyższym zostanie zlikwidowane na czas wizyty prezydenta USA?
Wymagania ze strony amerykańskiej są takie, że bezpieczeństwo musi być zapewnione także na czas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych. Plac Krasińskich musi być w pełni wolny od
wszystkich. Co na to protestujący?
To jest sprawa, którą załatwia prezydent Warszawy. Nie wiem, czy załatwia, bo prezydent Gronkiewicz-Waltz trudno być pewnym.
No właśnie, jak wygląda współpraca na linii MSWiA i Ratusz Warszawski, jeśli chodzi o zabezpieczenie tej wizyty. No bo ten protest przed Sądem Najwyższym trwa. Wiem, że Adam Słomka kierował specjalne pismo do ambasady Stanów Zjednoczonych, żeby strona amerykańska nie nalegała na likwidację tego miasteczka. Spodziewam się, że jeśli przyjdzie Straż Miejska, bo pan mówi, że to w gestii miasta leży, usuwać to miasteczko, dlatego, to przed wizytą Donalda Trumpa dlaczego, może dojść do burt po prostu.
Dlaczego Straż Miejska? Dlatego, że to prezydent miasta, to samorząd odpowiada za te sprawy, za zgromadzenia. To jest decyzja zawsze samorządu. A tu mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Chodzi o względy bezpieczeństwa i na ten czas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, a przypomnę, że to będzie w zasadzie jeden dzień. Na ten czas względy bezpieczeństwa muszą być zachowane. Bardzo rygorystyczne względy bezpieczeństwa, które stawia strona amerykańska.
10 lipca odbędzie się kolejna miesięcznica smoleńska. Lech Wałęsa zapowiedział, że będzie z tak zwanymi obywatelami RP, będzie zakłócał po prostu to wydarzenie. I pewnie chodzi o to, żeby Lecha Wałęsę usunięto siłą. Czy policja już wie, jak będzie działać 10 lipca i co zrobić, żeby właśnie do takich scen nie doszło?
Mamy oficjalną zapowiedź łamania prawa. Tak, bo tak to trzeba przyjmować. Jest zgromadzenie, legalne zgromadzenie, jak każdego 10. I są ludzie, którzy próbują odebrać tym, którzy uczestniczą w tym zgromadzeniu, prawo do zbierania się. Oni nie narzekają na to, że nie mogą wypowiadać swoich opinii. Nie, oni chcą odebrać prawo innym do gromadzenia
Panie
się, do wspólnej
pan
modlitwy.
Pan mówił, że każdy jest równy wobec prawa i Lech Wałęsa ma takie same prawa jak zwykły
same,
Kowalski.
Tak.
Ale różnica polega na tym, że jeśli Kowalskiego policja będzie siłą usuwać, czy też wynosić, bo ten położy się na trotuarze, to pokażą to nasze krajowe media, a jeśli noblistę, lidera Solidarności, legendę, jakby nie patrzeć, Lecha Wałęsę, policja wyniesie z krakowskiego przedmieścia, to pokażą to media na całym świecie.
A więc to oznacza, że prawo może być łamane. bo należałoby z tego takie wnioski wyciągnąć. Nie, albo, prawo albo nie takie, może być
że
łamane.
Trzeba, że trzeba zadziałać tak, żeby do takich scen nie doszło.
No ale przecież czego oni bronią? Oni bronią na przykład emerytur esbeckich. Stowarzyszenie Obywatele RP było na manifestacji esbeków. Od 1 października esbecy ja wiem, będą mieli obniżone emerytury, w sensie takim, że ich emerytury będą wynosiły nie więcej niż 2000 zł. Powiedzmy, drodzy słuchacze, proszę państwa, oni protestują, bo powiedzieli, że nie będą mogli przeżyć z emerytury, która wynosi 2000 zł. Proszę państwa, oni tak mówią, a Wałęsa ich broni. A Wałęsa idąc, blokując ich broń. A więc to jest próba obrony układu, który był szkodliwy dla Polski przez lata. Zauważmy, teraz nakłady na rodziny wzrosły ponad trzykrotnie. 1,8% PKB w 2015, to były, procentowo pokazuje, 3% w 2017 roku. Z kilkunastu miliardów, z 20 miliardów do ponad 70.
To wszystko słyszeliśmy na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to trzeba powtórzyć. Bo oni bronią.
Dlatego ja wrócę do tego
panie
kongresu.
Redaktorze, tak jak mi powiedział ktoś z ludzi, których spotkałem właśnie w Przysusze, oni bronią złodziei. Oni bronią złodziei. Wystarczy, że nie ma przyzwolenia władzy na kradzież i okazuje się, że wpływy do budżetu mogą być dużo, dużo, dużo wyższe. Oni bronią tego złodziejskiego układu, którego symbolem jest Amber Gold.
Zobaczymy, co się wydarzy 10 lipca. I tu postawię kropkę w tym temacie. Na koniec kongres w Przysusze. Wiele osób spodziewało się, czy też no były takie zapowiedzi medialne, że może dojść do małej czy większej rekonstrukcji rządu. Nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński wysłał kilka sygnałów ostrzegawczych, między innymi do ministra Adamczyka, to w sprawie programu Mieszkanie Plus. Ale pojawiają się od dawna oczywiście, ale po wczorajszym kongresie znowu jakby silniej kuluarowo głosy, że część członków Prawa i Sprawiedliwości cały czas nalega na Jarosława Kaczyńskiego, żeby przejął obowiązki prezesa Rady Ministrów. Czy pan jest w tej grupie?
No to są jakieś dywagacje. Różne dywagacje oczywiście są prowadzone. Jesteśmy drużyną, która realizuje program, jaki został sformułowany przed wyborami. Ten program prezentował premier Jarosław Kaczyński, chociażby w mojej dziedzinie. W dziedzinie bezpieczeństwa powstał program modernizacji służb mundurowych na wzór programu rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego. To są nakłady ponad 9 miliardów złotych na bezpieczeństwo, nowoczesny sprzęt, na również podwyżki dla funkcjonariuszy.
Ja wiem, że pokazuje... pan nie powie konkretnie kto, ale proszę powiedzieć tak szczerze, czy są takie głosy, takie rozważania, dyskusje, że może
kiedy pan
Jarosław
otworzy,
Kaczyński powinien...
Kiedy pan otworzy różne media, to różne głosy
nie,
pan odczyta.
Ja pytam o głosy
No to słyszał pan wypowiedzi naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Idziemy w dobrym kierunku. Nie wszystko zostało zrealizowane. Musimy to rozłożyć w dłuższej perspektywie. Program 500 zł plus jest. Program Mieszkanie Plus nie ma go jeszcze. Tu są pewne problemy. Te problemy trzeba rozwiązać i my nad tym pracujemy.
Czas do listopada, bo wtedy może dojść do większej lub mniejszej rekonstrukcji w rządzie.
Wtedy będzie kolejna ocena.
Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, miłego dnia.
Piotr Otremski, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.